Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Dzisiaj w sztuce pisania powiemy kilka słów na temat wiersza pod takim właśnie tytułem, którego autorem jest Marian Ośniałowski. Rocznikowo zaliczany był do pokolenia współczesności, zwanego też pokoleniem 56. Za życia opublikował 2 tomy wierszy, Kontrasty w 1958 roku i Suitę cygańską w 1959 roku. Poeta zapomniany. Zresztą chyba nigdy bardzo znany nie był z tego, że był poetą. Zainteresowanie Ośniałowskim wzrosło po jego samobójczej śmierci w grudniu 1966 roku w Paryżu, zwłaszcza kiedy zaczęto zaliczać go do tak zwanych poetów wyklętych czy przeklętych, którego to określenia nie lubię, bo jak się zaczynam zastanawiać, kto tych poetów przeklął czy wyklął, to nic mi się zgadzać nie chce. Marian Ośniałowski urodził się w 1920 roku w Chocimowie, w zacnej rodzinie ziemiańskiej. Odebrał edukację domową od nauczycielki z Francji, co przydało mu się wiele lat później, kiedy to na początku lat 60. ubiegłego stulecia nie wrócił do kraju z rocznego stypendium we Francji i gdzie już pozostał do końca życia. To, co dzisiaj wydaje się normalne i jest kwestią wyboru, w tamtym czasie było wielkim przestępstwem przeciwko socjalistycznej ojczyźnie. Ale wróćmy jeszcze do młodości Ośniałowskiego. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie, aresztowany i więziony, ukrywał się następnie w Sandomierskiem. W 1944 roku powrócił do Warszawy, brał udział w akcji pomocniczej w Powstaniu Warszawskim, został ranny. W 1945 roku opublikował pierwszy wiersz. W sezonie 45-46 występował jako aktor w Teatrze Miejskim w Sosnowcu, później w innych teatrach. W 1950 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Pracował też jako sprzedawca kwiatów, murarz, tragarz, występował w rewiach cyrkowych, uczył języka francuskiego, tłumaczył francuską poezję. Po tym jak pozostał na emigracji, znowu imał się różnych zawodów, dorywczo pracował fizycznie, publikował w paryskiej Kulturze i londyńskich Wiadomościach. Popełnił samobójstwo, zażywając dużą dawkę środka nasennego i znieczulającego. Znaleziono go 12 grudnia 1966 roku na ławce w Parku Bulońskim. Miał przy sobie kartkę, w której prosił, aby pochować go w zbiorowej mogile dla bezimiennych. Czy jeden z ostatnich jego wierszy był zapowiedzią śmierci? Poeta napisał: na liliowych wrzosowiskach dęby czerwone gasną, niech ci nie będzie żal wierszy zgubionych, cudzych i własnych. W strugach krwi szare płoty, w agonii dzikiego wina. Słodkie lekarstwo śmierci poda jesień w kostiumie Arlekina. Arlekin, błazen w czarnej masce, zdaje się sugerować, że życie to teatr. To niekończące się tarapaty, które zakończyć może tylko słodkie lekarstwo śmierci. Na takie diktum Edward Stachura, inny poeta wyklęty, wiele lat później odpowie: życie to nie teatr. Ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Niestety życie Stachury zakończyło się podobnie, też przedwcześnie, też tragicznie. A sam wiersz Mariana Ośniałowskiego zatytułowany Ars Poetica, czym jest? Jest pochwałą pisania, tworzenia, jako ucieczki przed dotkliwościami bytu, przed wszechobecnym kłamstwem, zdającym się przenikać całe życie poety. Stąd zauważa: kiedy piszę, jestem szczery, czysty, dobry, może wtedy tylko nie kłamię, gdy wiersze piszę. Posłuchajcie Państwo tego przejmującego wyznania. Marian Ośniałowski, Ars Poetica z tomu Suita cygańska. Nie mów mi, jakie wiersze pisać. nie potrzebuję twoich rad. Tobie wietrze wiosną w drzewach kołysać, uczyć liści zielonych gam, a mnie czekać na najdalsze, czekać. Od człowieka do człowieka daleko, każdy dzień mój jest ciężki od kłamstw. Wiatr w topolach jasną wiosnę kołysze, kiedy piszę, jestem szczery, czysty, dobry. Może wtedy tylko nie kłamię, gdy wiersze piszę.
W metaforze.
Anna Kamieńska. Wieś. W Zielsku pordzewiałe żelastwo, zakwitły dorodne pokrzywy. Traktor rozorał drogę jak grzech sumienie. Wieś niewiejska, bez krowy i konia. Z sadem pokurczonym na krzywych nogach jabłoni, z wierzbą pobielałą przy drodze, z czarną kałużą przed sklepem, rozpacz pijana gna motocyklem. No trudno, lecz w lazurze traw raczkuje dziecko. Niepozorny obrazek wiejski Anny Kamieńskiej ma wiele planów, które gdy je jeden po drugim odsłaniać, zdradzają nam plan wyższy, ukryty przed zmysłami, w którym została uwzględniona nie tylko wieś z jej mieszkańcami, ale także my sami. By móc pisać tak prosto, tak bezpretensjonalnie, być może nawet prymitywistycznie, trzeba nie lada kunsztu. Artysta pospolity eksponuje swój kunszt. Artysta wybitny kunszt ukrywa. I świadectwem ukrytego kunsztu tego krótkiego tekstu jest metafora traktor rozorał drogę jak grzech sumienie. To nie tylko obrazek, celne skojarzenie oparte na podobieństwie cech. To jest metafora, która ma konsekwencje, która rozwija się dalej w czytelniku, tworząc opowieść, która naraża na trud myślenia, na, powiedziałby Czesław Miłosz, męki wyższego rzędu. Tylko takie metafory interesują mnie w tej audycji. Tylko takie metafory interesują mnie w ogóle, także poza radiem. Traktor rozorał drogę jak grzech sumienie. Sumienie to problem, który powinien na nowo zaistnieć nie tylko w psychologii czy teologii, ale przede wszystkim w filozofii. Nadaje mu się zbyt małą intelektualną rangę. W czasach, gdy prawda została zrelatywizowana, rozmieniona na milion prawd drobnych albo sytuacyjnych, funkcjonalnych, wyrzut sumienia, odruch sumienia lub jego brak to ważne tematy do ponownego przeanalizowania na płaszczyźnie aksjologicznej. Sumienie jako instrument wykrywania prawdy oraz jej zaprzeczenia, czyli kłamstwa. Ale wróćmy do metafory. Traktor rozorał drogę jak grzech sumienia. Przenośnia ta przypomina równanie matematyczne, z którego można wyprowadzić następujące analogie. Traktor to grzech, sumienie zaś to droga. To drugie porównanie wydaje się oczywiste. Sumienie jest drogą, ponieważ pomaga nam dotrzeć do celu. Tym celem jest prawda. Droga nas prowadzi, droga sprawia, że podróż nie jest błądzeniem. Droga daje poczucie bezpieczeństwa. Kto zatem kieruje się głosem sumienia, ten zmierza do celu. Czasami gładko, innym razem przez wyboje i piach. A teraz para traktor-grzech, stanowiąca pierwszy człon tej metafory. Grzech orze sumienie jak traktor drogę, a więc utrudnia dotarcie do celu, do prawdy. Tworzy wyrwę w sumieniu. Czy ta wyrwa oznacza katastrofę, kres wędrówki, ostateczną utratę nadziei na dotarcie do sensu? Niekoniecznie. Orka jest przecież przygotowaniem gleby pod zasiew. Orka sprawia, że grunt oddycha, użyźnia go. Rozorana gleba chętniej wyda plon, który wyrośnie na miejscu drogi. I albo okaże się ku zaskoczeniu wędrowcy tym właśnie, do czego droga miała prowadzić. Albo da siłę na dalszą podróż. Ale zaraz, zaraz. Czy ja się nie poruszam, by znów sparafrazować Czesława Miłosza, po obrzeżach herezji? Czy grzech może być sprzymierzeńcem sumienia? Owszem, on je użyźnia, testuje, stymuluje, nawozi. Grzech często przypomina nam o sumieniu. Jeżeli boli, znaczy, że żyjemy. Traktor rozorał drogę jak grzech sumienie. Wpatruje się, wsłuchuje się w to twarde słowo rozorał. I co słyszę? Ano, ora, czyli łacińskie módl się. Znacie Państwo z pewnością dewizę świętego Benedykta i zarazem naczelną regułę zakonu benedyktynów, ora et labora, a więc módl się i pracuj. Rozorał. Czytam jako neologizm polsko-łaciński, który dałoby się przełożyć jako rozmodlił. Rozorał. Ora módl się. Rozmodlił. Grzech traktor rozorał drogę, a więc rozmodlił sumienie. Grzech, o ile jeszcze boli, uwiera, napawa lękiem. Potrafi dać do myślenia i przynieść dobry plon.
Skrzynka poetycka.
Dziś w skrzynce poetyckiej nowe wiersze Ludwika Filipa Czecha. Z wierszami tego autora jestem związany od dawna, bo od około 20 lat. Czy na przestrzeni tego czasu poezja ta się zmieniała? Tematycznie, owszem, ale temat w poezji nie jest dla mnie najważniejszy, bo poezja dzieje się w języku, a te wiersze, ta poezja była gotowa, kompletna już wtedy, gdy się z nią po raz pierwszy zetknąłem, czyli w okolicach 2000 roku, gdy ukazał się debiutancki tom Ludwika Filipa Czecha zatytułowany Wyrąb. Bardzo późny debiut, na ogół późne debiuty to udane debiuty, dojrzałe, kompletne. Dziwi, że poeta nie jest szerzej znany, a jeszcze bardziej dziwi, że mu z tym bardzo dobrze. Zamknął się w mikroświecie wielkiej płyty, osiedla i miejscowości Sfornegacie w Borach Tucholskich, którą opiewa w swoich wierszach i udowadnia, skutecznie udowadnia w swoim pisaniu, że ten mikroświat jest makroświatem, że jest jego wszechświatem, co oczywiście jest możliwe, jeżeli ma się wyobraźnię. Wyobraźnię pojętą nie jako zdolność fabrykowania barokowych obrazów, ale jako umiejętność snucia dla siebie i świata alternatywnych scenariuszy. Bo Czech w swoich wierszach bardzo często pyta, co by było, gdyby. Rodowód tych wierszy jest bardziej oświeceniowy, zdroworozsądkowy niż romantyczny. Wyczuwam patronat konceptualnej i chłodnej, a zarazem precyzyjnej, jak skalpel chirurga Wisławy Szymborskiej, ale także Zbigniewa Herberta w chwilach, gdy ironia staje się bardziej egzystencjalna niż kosmiczna. Dzisiaj usłyszymy dwa wiersze z najnowszego tomu Porządki, który jest bardziej refleksyjny, jak sam tytuł wskazuje, w porównaniu z wcześniejszymi książkami poety. I wrócimy do jego wierszy za tydzień w naszej kolejnej audycji, prezentując również dwa teksty z tego tomu. Lubię. Lubię niczego nie musieć. Lubię płynąć z prądem, dryfować, patrzeć w niebo i czuć, jak przez leniwe palce wartko przepływa konieczność. Śmieszy mnie upór, nudzi trud, między dniem narodzin i śmierci rozwiesiłem hamak. Lubię chodzić po polach. Lubię chodzić po polach, wygrzebywać z ziemi kamienie. Tyle lat leżały w ciemnościach. Należy im się trochę nieba. Jakiś widok z sosną przy drodze, leniwie przepływająca chmurka, pejzaż z tęczą, horyzont niebanalny. Przy odrobinie szczęścia przemknie obok nich mysz. Przysiądzie motyl. Rozsypie się na wietrze głowa dmuchawca. A w jakie wpadną osłupienie, kiedy zobaczą człowieka na czymś, co się nazywa rower. Lubię chodzić po polach, wygrzebywać z ziemi kamienie, zachwycać je światem.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Janusz Stanisław Pasierb, Stare kobiety w kościele. O księdzu poecie Januszu Stanisławie Pasierbie mówiłem już w audycji Po pierwsze wiersze przy okazji prezentacji jego utworu zatytułowanego Przez ogień. Było to w kwietniu ubiegłego roku. Od tamtej chwili upłynęło wiele czasu, więc pozwólcie Państwo, że przypomnę kilka faktów z życiorysu tego uczonego męża. Urodził się w styczniu 1929 roku w Lubawie w nauczycielskiej rodzinie. Dzieciństwo spędził w Tczewie. Po ukończeniu tczewskiego liceum ogólnokształcącego w 1947 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu i w Redzie, a potem rozpoczął studia kolejno na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz na Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu. Efektem tych studiów były 3 doktoraty z teologii, archeologii i historii sztuki oraz znajomość 5 języków. Od 1982 roku profesor zwyczajny. Związany był z parafią świętej Teresy na Tamce na warszawskim Powiślu, gdzie przez długie lata mieszkał. Zmarł w grudniu 1993 roku, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie wśród zasłużonych kapłanów dawnej diecezji chełmińskiej. Na grobie zaprojektowanym przez Jerzego i Krystiana Jarnuszkiewiczów umieszczono fragment jego wiersza „Wiem, że jesteś życiem, przecież umieram”. Postać bardzo wybitna, poeta znakomity. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w cyklu najpiękniejszych polskich liryków, niejako poszerza formułę naszego cyklu. Mniej może niż urodą poetyckiej metafory, stare kobiety w kościele przekonują mądrością. Mądrością życiową i mądrością uniwersalną. Pisząc o starych kobietach w kościele, autor używa sformułowania panny wierne. Panna wierna, Virgo Fidelis, to tytuł, jakim katolicy zwracają się do Matki Bożej, odmawiając litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Ona jest bowiem wzorem wierności, ona jest też, jak głosi inny jej tytuł z tej samej litanii, wspomożeniem wiernych, a więc tą, która wstawia się za wiernymi. Jednocześnie panny wierne z wiersza księdza Pasierba przywołują przypowieść z 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza o pannach mądrych i pannach głupich. Mówiąc w skrócie, panny mądre to te, które czuwają i są gotowe na przyjście oblubieńca. Panny głupie wręcz przeciwnie, to te, które zaniedbują przygotowań i w decydującym momencie nie są gotowe na spotkanie. Autor czytanego dzisiaj wiersza dostrzega w starych kobietach czuwających w kościele wierność i mądrość. Pisze, Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Ten czuły, wzruszający obraz Być może pozwoli niektórym z nas inaczej spojrzeć na starsze panie, maleńkie, zasuszone, jakby zagubione w kościelnych ławach na porannych czy wieczornych mszach świętych. We mnie obraz ten rezonuje bardzo mocno, bo to też moja osobista historia i moje osobiste doświadczenie. Kiedy po latach hulania poza kościołem, wszak jak to się mówi bardziej lub mniej mądrze, młodość musi się wyszumieć, powróciłem do niego poobijany i sponiewierany, w kościele przywitały mnie panny wierne, które ani na moment nie przerwały modlitewnej pracy. Jaką ja wówczas poczułem do nich wdzięczność. Cóż, one już wiedziały, że jak pisze poeta, miłość to czekanie. Wiedziały, bo były pannami mądrymi. Ja jeszcze tego nie wiedziałem. Czyta Jarosław Tyrański.
Janusz Stanisław Pasierb. Stare kobiety w kościele. Młodzi mają tyle na głowie, chociażby włosów. Poza tym szkołę miłości i konflikt pokoleń. Stare kobiety mają przede wszystkim choroby i wnuki, a ponadto mają na sercu kościół. Stare kobiety lubią być w kościele. Są najwierniejszą publicznością Pana Boga. Nie od święta, ale na co dzień. Stare panny i samotne wdowy przychodzą rano, w południe, wieczorem. Klęczą, ślęczą w półmroku cierpliwie. Tyle się naczekały w życiu. Na życie, na koniec którejś wojny, na szczęście, na dzieci ze szkoły, na męża z pracy albo z knajpy. One wiedzą, że miłość to czekanie. One czuwają, panny wierne, w niemodnych kapeluszach, głubiąc zniszczone torebki. Świat widzi tylko staruszki siedzące w kościele. Czasem proboszcz ofuknie je z konfesjonału. Nawet wikary nie ma dla nich czasu. Tylko Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, w peonie i jaśminy, girlandy i wstążki, feretrony na Boże Ciało, na procesję.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.